Przystanek Historia. Proszę Państwa, dziś naszym gościem jest pan Adam Chlebowicz z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Pana. A rozmawiać będziemy o postaci absolutnie niezwykłej. Generał Stanisław Maczek. Legendarny polski dowódca polskich pancerniaków, który nie przegrał żadnej bitwy. Ba, wiele z nich wygrał, ale mimo to nie był w stanie swoimi zwycięstwami i swoim talentem uchronić Polski od katastrofy. Dziś o nim będziemy mówić. Pamiętamy przede wszystkim żołnierza, ale mało kto wie, że ten wspaniały pancerniak to był tak naprawdę filozof z wykształcenia. Miał dyplom Uniwersytetu we Lwowie i był miłośnikiem literatury. Niezwykłe połączenie.
Tak, generał Stanisław Maczek to z całą pewnością jedna z najważniejszych postaci historii Polski XX wieku. No, możemy chyba rozciągnąć także znaczenie tej postaci na całe nasze dzieje. Oczywiście było wielu wybitnych generałów. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, cały bardzo tragiczny dla Polski wiek XX. Tych postaci oczywiście jest wiele, ale tak jak słusznie pan powiedział, generał, który nie przegrał żadnej bitwy. Zadałem sobie trud i policzyłem, ile orderów otrzymał generał Stanisław Maczek w całej swojej karierze wojskowego. 35. Co ciekawe, te ordery, odznaczenia, krzyże pochodziły od kilku krajów, ponieważ był najpierw oficerem armii austriackiej, potem armii polskiej, potem w czasie II wojny światowej, współpracował z sojusznikami, z Francją, Anglią, wszystkimi aliantami, a zatem był odznaczany, można powiedzieć, przez różne strony. Z jednej strony typowy życiorys człowieka urodzonego w Galicji Wschodniej, dokładnie w Szczercu, to jest takie miasto nieduże na południe od Lwowa, związany z Galicją, tam się wychowywał, chodził do szkoły w Drohobyczu, wspomniane studia filozoficzne, filologiczne odbył na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, niezwykłej uczelni. Wówczas ten uniwersytet przeżywał swoje apogeum rozwoju wybitnych umysłowości, które tam wykładały i które studiowały. Więc tak, trochę się o tym nie pamięta, że ci ludzie, którzy potem stali się wojskowymi, bo tego wymagała ojczyzna, porzucali często swoje zdolności, tak jak było w przypadku młodego Stanisława Maczka. On był bardzo utalentowanym studentem, bardzo utalentowanym filozofem. Nie skończył początkowo swojej pracy magisterskiej, dokończył ją już w trakcie działań bojowych, bo jednak zwieńczył swoje studia dyplomem. I kto wie, jakby się potoczyły dalsze jego losy, czy nie mówilibyśmy dzisiaj o profesorze Stanisławie Maczku, wybitnym filologu, filozofie i tak dalej. Jednak ci młodzi ludzie, dwudziestoparolatki, czasami nastolatki, stanęli w szeregi Wojska Polskiego. Pierwsza wojna światowa, Legiony Piłsudskiego, to po prostu były wyzwania, które stanęły przed tym młodym pokoleniem i oni postanowili pozytywnie odpowiedzieć na to wyzwanie.
I on właściwie w mundurze był od początku, od pierwszych chwil, bo był oficerem armii austro-węgierskiej. Tam został ranny, lecząc rany na urlopie, już po tym zranieniu właśnie ów dyplom załatwiał w czasie wojny. Zupełnie niezwykła sprawa. No a potem zdezerterował z armii austriackiej, porzucił to wszystko i bodaj 14 listopada już się zameldował w armii polskiej niesłychanie szybko i odznaczył się tak podczas walk z Ukraińcami, między innymi o swój Lwów, a potem podczas wojny bolszewickiej.
Trzeba wspomnieć, że Stanisław Maczek miał niezwykłe zdolności, oprócz tego, że był sprawny intelektualnie, to był niezwykle wysportowany. Jeździł na nartach, wspinał się w górach. Te czynniki spowodowały, że w armii austriackiej należał do pułku strzelców tyrolskich, możemy powiedzieć do Alpejczyków. W związku z tym toczył ze swoim oddziałem walki w górach. Czyli był już od początku żołnierzem, zwykłym żołnierzem wysokiej specjalizacji. Czyli oprócz tej swojej sprawności fizycznej, także odznaczał się takim zmysłem wojskowym. Nie każdy to ma. A on pokazał się swoim przełożonym, że w sytuacji zagrożenia, w sytuacji ekstremalnej potrafi podejmować błyskawiczne decyzje. I te decyzje zazwyczaj są trafne. W związku z tym szybko awansował w hierarchii wojska austriackiego, szybko został oficerem. Kiedy po zdezerterowaniu trafił do Armii Polskiej, był już wysokiej klasy specjalistą, oficerem, oczywiście młodszym, bo był 20-paroletnim młodym człowiekiem, ale takim człowiekiem, który miał duże doświadczenie. Potem te jego sukcesy. No, możemy tutaj wspomnieć taki mało dzisiaj znany, może trochę zapomniany epizod z uwolnieniem Ustrzyk Dolnych, gdzie dzisiaj jest jego mural, gdzie dzisiaj jest wspominany, ma swoją ulicę. No to właśnie oddział Stanisława Maczka uwolnił to miasto z władzy okupacji ukraińskiej. I takich epizodów było sporo. On był, można powiedzieć, wysokiej klasy oficerem piechoty, za takiego się uważał, natomiast już w młodym wieku dostrzegał znaczenie tych różnych innych broni, które zyskiwały dopiero znaczenie, kiedy w okresie II Rzeczpospolitej został dość niespodziewanie dla samego siebie mianowany dowódcą 10. Brygady Kawalerii, pierwszej zmotoryzowanej jednostki Wojska Polskiego w okresie międzywojennym, początkowo przyjął tę nominację z takim wahaniem. Mówi, ja jestem piechociarz przecież, ja się znam na manewrach wojska tego w zielonych mundurach, krótko mówiąc. Ale kiedy tam trafił, to błyskawicznie jakby zafascynował się możliwościami, jakie daje wojsko zmotoryzowane, czołgi, szybkie przemieszczanie się. Wówczas, kiedy wybuchła niedługo potem II wojna światowa, on obserwował Niemców i jakby znajdował potwierdzenie swoich myśli, jakby taktyki, która powinna obowiązywać wobec konfliktu wojennego, jako takie, którą sam by zastosował.
I właśnie wrzesień 1939 roku przyniósł mu prawdziwą sławę. On, i to jedna z nielicznych jednostek polskich w tej fatalnie dla nas niestety zakończonej wojnie obronnej, nie przegrał żadnej bitwy. Bronił Polski wspaniale i to bronił jej też właśnie na tych swoich ukochanych terenach, na koniec gdzieś tam pod Lwowem, a potem z całą jednostką w obliczu wkroczenia Sowietów przekroczył węgierską granicę i dopiero nie na samej granicy, tylko kawałek dalej pozwolili się rozbroić Węgrom.
To niezwykły przypadek. Rzeczywiście, patrząc na dzieje wojny obronnej 1939 roku, żeby po pierwsze nie przegrać, oczywiście miał stosunkowo nowoczesne jak na polską armię siły i środki, no ale jednak niewspółmiernie mniej nowoczesne od armii niemieckiej, która dysponowała najnowocześniejszym uzbrojeniem, nowoczesnymi czołgami, szybkimi środkami przemieszczania się, a jednak odniósł sukcesy w bitwie pod Jordanowem. Więc praktycznie rzecz biorąc i też na skutek rozkazów jakby zewnętrznych, on został zmuszony do tego, żeby stawić się w pobliżu granicy. Tam przekracza rzeczywiście 1500 żołnierzy, uratował swoich żołnierzy, przekracza granicę, żołnierzy i oficerów, ze sprzętem. A więc nie oddają Niemcom tego, co posiadają, tylko to wszystko przechodzi na rzecz wtedy neutralnych Węgier.
A są takie niesamowite zdjęcia właśnie z tego momentu, jak nasi pancerniacy tacy widać, pełni jeszcze tej bojowej werwy, tam Węgrzy chcą zajrzeć, a oni tam pilnują swojego dobytku.
Stanisław Maczek błyskawicznie zrobił karierę wojskową. Jeśli chodzi o stopnie wojskowe, to błyskawicznie awansował w tej hierarchii, więc wówczas, kiedy obejmował dowództwo 10. Brygady Kawalerii, był już generałem. To jest jakby jedna ważna rzecz. Druga, której musimy wspomnieć, bo to jest także źródło jego sukcesów na polu walki. On nie tylko był świetnym dowódcą taktycznym, widział na polu walki więcej niż inni, ale takim imperatywem, który powodował jego działaniami, było zawsze dbałość o żołnierzy.
Dali mu przydomek Baca.
Baca pojawia się już w czasie II wojny światowej, wtedy kiedy jest w Szkocji, natomiast ta jego charyzma, ten mir wśród żołnierzy podległego mu wojska już był wcześniej. Z czego to wynikało? On zawsze interesował się, mimo tego, że był dowódcą pułku różnych formacji, między innymi w Grodnie, był w Lidzie, to ważne dla niego było po pierwsze, jaką kadrą oficerską się otacza, po drugie, statusem żołnierzy, jak oni są wyszkoleni, jak ta cała sprawczość, nazwijmy, wydawanie rozkazów, potem wykonywanie rozkazów. To nie był dowódca sztabowy, który zamknął się w sztabie i czeka na wykonanie rozkazów. On zawsze nadzorował to, co sam zlecił, przyglądał się temu. Jeżeli były jakieś, były ćwiczenia, były poligony, jeżeli były jakieś niedoróbki, starał się to wszystko naprawiać, ale zawsze było pytanie o żołnierza. Czyli to potem na polu walki przynosiło taki efekt, że nigdy nie szafował życiem swoich żołnierzy. Zawsze starał się podejmować decyzje odpowiedzialne, to w sytuacji zagrożenia, w sytuacjach ekstremalnych przyniosło zupełnie niezwykłe rezultaty.
Bronił Francji w roku 40. Wtedy to była już 10. Brygada Kawalerii Pancernej, choć marzył o dywizji, ale nie udało się we Francji. No i ta obrona zakończyła się katastrofą, jak cała obrona Francji. Nasi żołnierze gdzieś tam na skutek niewykonalnych rozkazów zostali odcięci, musieli zniszczyć sprzęt i wyprowadził swoich żołnierzy. Także i z tego pola walki koniec końców znaleźli się w Wielkiej Brytanii. Tam został dowódcą pierwszej dywizji pancernej. Ci słynni od beretów, czarne diabły, czarni żołnierze. No i wspaniały szlak bojowy od Normandii aż po bazę Kriegsmarine, tak? Chyba najsłynniejsze dwa punkty to bitwa pod Falaise, obrona Maczugi. No taki korek w butelce polscy pancerniacy trzymali. Brakowało amunicji, brakowało wszystkiego, ale wytrwali. Niemcy przegrali tę bitwę. No i potem fantastyczne, do dziś pamiętane wyzwolenie Bredy, pięknym manewrem, bez właściwie zniszczenia choćby jednego budynku. Holendrzy do dziś są wdzięczni.
No to znowuż kolejna cecha wybitnego dowódcy, który widzi cel do zdobycia, dowództwo stawia przed nim, przed jednostką taktyczną pewne zadania, ale on widzi także ludzi. Widzi ludzi miejscowych. No bo oczywiście celem jest, żeby osiągnąć sukces, pobić wroga, po to, żeby zakończyć finalnie II wojnę światową. Ale jednak są ludzie, jest ludność cywilna, która tam mieszka. Są zabytki, które są w danej miejscowości, na danym terenie. I generał Stanisław Maczek widział te wszystkie czynniki. Tutaj widzimy takie dwa wektory, można powiedzieć różne, które wypowiadają się o samych osiągnięciach generała Maczka. Z jednej strony to jest jego dowództwo. Należał do korpusu kanadyjskiego i ci wszyscy dowódcy, którzy zlecali mu, widzieli jego pracę, natychmiast go docenili. Widzieli, że to jest wybitny taktyk. To jest człowiek, który na polu walki spisuje się znakomicie i podlegli mu żołnierze, świetnie wyszkoleni. I druga rzecz, ludność cywilna, o której żeśmy powiedzieli, która natychmiast jakby docenia, co zyskali. Nie tylko są wyzwoleni, ale nie ponieśli strat. Ich miasta zostały ocalone. Wspomnijmy jeszcze jednym słowem o żołnierzach podległych akurat generałowi Maczkowi. Kiedy oni przygotowywali się do lądowania na terenie kontynentu europejskiego, generał Maczek ciągle podnosił czynnik braków kadrowych. Miał za mało żołnierzy. Dopominał się o tych żołnierzy. Skąd mógł wziąć tych żołnierzy? No więc najpewniejszym źródłem byli dezerterzy z Wehrmachtu, dezerterzy z armii niemieckiej. No, czasami byli to także pancerniacy, którzy służyli w formacjach niemieckich. Tutaj akcja generała Maczka, żeby tych ludzi pozyskiwać, odzyskiwać, często już przeszkolonych, przyniosła niezwykły efekt.
Ale jakże on o nich dbał. To mało znana rzecz, ale ci żołnierze, którzy dezerterowali często z Wehrmachtu, wracali do Wojska Polskiego, chcieli walczyć u boku Maczka. No, gdy przychodziło do bitwy, zawsze mieli obawę, że dostaną się do niewoli. Nie chodziło im o siebie, ale o ich rodziny, bo one by trafiły od razu do, jako rodziny dezerterów, do obozów koncentracyjnych. I generał Maczek tak to przeprowadził w porozumieniu z dowództwem, że oni walczyli pod fałszywymi nazwiskami, mając fałszywe papiery.
Chodziło o to bezpieczeństwo. W razie dostania się do niewoli, natychmiast system represji niemieckich trafiał w ich rodziny, czyli zdrajca. Rodziny były skazywane na obóz koncentracyjny, czy też mordowane na miejscu, więc te daleko idące środki ostrożności były tutaj jak najbardziej wskazane. Poznałem wielu takich ludzi. Również urodziłem się i wychowałem na Pomorzu Gdańskim. Dzisiaj oczywiście tych ludzi nie ma już z nami, natomiast jeszcze w latach 80., 90. wielu ich było. Poznawałem tych ludzi, zaciągniętych wbrew ich woli do armii niemieckiej i potem te niezwykłe historie o ich ucieczkach, często bardzo ryzykownych. Część ginęła w czasie tych ucieczek i potem służba rzeczywiście już pod biało-czerwoną flagą, pod orłem w koronie i niezwykły szlak bojowy, który odbyli. No i potem często powrót do Polski i prześladowania w Polsce komunistycznej, więc los tych ludzi często był bardzo tragiczny, bardzo złożony.
Mówimy o żołnierzu, o wspaniałym dowódcy, ale to nie byłby pełen obraz, gdybyśmy nie powiedzieli o jego dalszych losach, o tym, co działo się, gdy zamilkły działa, gdy jego żołnierze, no właśnie, stali się niepotrzebny nikomu. On też stał się niepotrzebny. Od rządu brytyjskiego dostał jednorazową zapomogę i taką pożyczkę. Dzięki temu mógł kupić sobie mieszkanie w Szkocji, w Edynburgu, gdzie bardzo długo, wręcz do śmierci mieszkał i cały czas zachowywał się z godnością. Komuniści odebrali mu obywatelstwo. Nie chciał i nie mógł wrócić do zajętej przez Sowietów ojczyzny. Pracował jako robotnik, pracował jako barman u swojego żołnierza, ale wszyscy, którzy przychodzili do tego baru, z pełnym szacunkiem się do niego odnosili, a on nigdy się nie skarżył.
Warto jeszcze wspomnieć o końcowej fazie wojny, kiedy właśnie na terenach zdobytych przez oddziały Maczka utworzono taką miejscowość, która początkowo nosiła nazwę Lwów, ale właśnie ludzie, którzy około 5000 mieszkańców tam się znajdowało, przemianowali jakby spontanicznie tą nazwę na Maczków. No to był ten taki najwyższy hołd dla generała Lwów, który był bliski wielu z nim, bo stamtąd się wywodzili, ale jednak Maczków zwyciężył. To też pokazuje, kim on był.
Tam między innymi dziewczyny z Powstania Warszawskiego, tak, wyzwolone z obozów mieszkały.
Ponad 1700 kobiet, głównie właśnie powstańców Powstania Warszawskiego, kobiet wyzwolonych właśnie przez oddziały Maczka. Niezwykła historia. No i potem to wszystko tragiczne, co dotknęło Polskę, czyli Jałta i skutki Jałty. Jedna z najbardziej haniebnych decyzji PRL-u, czyli rok 1946, pozbawienie czołówki polskich oficerów z generałem Maczkiem, generałem Andersem, innymi wybitnymi dowódcami obywatelstwa polskiego. Tych, którzy przelewali krew, tych, którzy walczyli o wolną Polskę, komunistyczna Polska pozbawia jakby polskości. Oni nie mogli.
Tych, których mieli w swoich rękach, zamordowali bardzo
często. Oni nie mogli ich pozbawić oczywiście polskości. Jest w życiorysie generała Stanisława Maczka coś takiego niezwykłego. Rzeczywiście to jest honor, to jest poczucie tego, kim ja jestem, jaka jest wartość mojego życia. Był wielokrotnie kuszony przez różne osoby z PRL-u, żeby wrócić, żeby pokazać pewną manifestację.
Premier Rakowski między innymi proponował.
Oto ten właśnie słynny generał, prawda, wraca tutaj do PRL-u, jakby uwiarygadnia nas. Stanisław Maczek był niewzruszony na takie propozycje, uważał, że to jest okupacja, uważał, że to są rządy obce Polsce. Z jednej strony właśnie taki, no, nazwijmy to spauperyzowany, no, ten wybitny dowódca, gruntownie wykształcony, musiał pracować jako zwykły robotnik, potem właśnie, jak pan wspomina, barman, pracował w hotelach, potem w klubie squasha, a jednocześnie zapraszany przez władze brytyjskie, przez władze holenderskie, między innymi Bredy, niezwykle godny sposób reprezentował majestat Rzeczpospolitej. Zakładał mundur, przyjeżdżał na te uroczystości, więc mamy tu taką dychotomię. Człowiek, który wykonuje jakieś pośrednie zawody po to, żeby utrzymać żonę, trójkę dzieci, a z drugiej strony człowiek, który w znakomity sposób potrafi zaprezentować Rzeczpospolitą, który nigdy nie ulega, który mówi właściwe słowa, który jak mógł, tak wspomagał swoich żołnierzy rozproszonych po wolnym świecie, którzy pozbawieni ojczyzny, nie mogli wrócić. Ci z Kresów Wschodnich pozbawieni, no, także miejsc, do których mogliby wrócić. Zresztą przestrzegał swoich żołnierzy, mówiąc, może lepiej nie wracajcie, tam nic dobrego was nie spotka, ale ja rozumiem, chcecie wrócić do swoich żon, do swoich rodzin, jakby nie oskarżał nikogo. Wiedział, że no, po prostu to jest takie rozdarcie. Ta niezwykła postawa generała. Wspomnijmy też o jego żonie, która już w wolnej Polsce, minister Janusz Onyszkiewicz zaproponował rentę dla rodziny Maczków i wówczas żona dumnie odpowiedziała, że oni nie potrzebują tej renty, nawet już od tej wolnej Polski. Dodajmy, generał przeżył 102 lata, umarł w roku 1994. To był człowiek, który no, uosabia cały wiek XX, tragiczne losy, te okresy wzniosłe, jak odzyskanie niepodległości, walkę o niepodległość, walkę z bolszewikami, budowanie polskiej tożsamości, polskiej niepodległości w okresie międzywojennym, tragiczne losy II wojny światowej, wreszcie emigracja. Stanisław Maczek na pewno jest jednym z tych symboli, takich byśmy powiedzieli, takich świecących bardzo jasnym światłem latarni, które powinny być wzorem dla współczesnych, kolejnych pokoleń Polaków. Na szczęście jest wiele szkół, w Polsce noszących jego imię. Na szczęście są pomniki, na szczęście są murale, które dzisiaj powstają. Są pomniki w Szkocji, są pomniki w Holandii upamiętniające generała Stanisława Maczka. Ale ciągle myślę, że za mało, że to jest taka postać i taki bohater, który, jeśli przywołujemy słowo honor, to powinniśmy właśnie się odnosić do generała Maczka, do jego żony, do jego żołnierzy, do tych ludzi, którzy wiedzieli, co to słowo znaczy. I możemy tylko ubolewać, że te losy się tak potoczyły, że generał Maczek nie mógł powtórnie odzyskać niepodległości ze swojej ojczyzny, nie mógł tutaj żyć przez całe swoje życie i po prostu służyć Rzeczpospolitej na miejscu w wolnej i niepodległej ojczyźnie.
Ale dalej jest dla nas fantastycznym przykładem człowieka honoru, człowieka prawego i wspaniałego żołnierza. A spoczął z honorem na cmentarzu w Bredzie, taka była jego wola, wśród swoich podkomendnych, wśród swoich pancerniaków.
Jakbyście Państwo byli w Holandii, bylibyście w Bredzie, to warto się tam wybrać. To jest jeden z tych niezwykłych polskich cmentarzy, które są poza granicami naszego kraju, ale to są, nazwijmy to, eksterytorialne tereny Polski, bo tam rzeczywiście człowiek się czuje jak na terenie Rzeczpospolitej, są na szczęście zadbane. W Bredzie, w innych okolicznych miejscowościach ten, nie boję się użyć tego określenia, kult dla samej osoby generała Maczka, dla jego żołnierzy istnieje do dzisiaj. Nawet kibice w rocznicę wyzwolenia swojego miasta, kibice klubu NAC Breda wywieszają wielkie, wielkie transparenty. Jest minuta ciszy. To jest naprawdę moment poruszający, kiedy znamy takie prezentacje z naszych klubów piłkarskich, z naszych stadionów, to możemy podziwiać, co robią Holendrzy, co cieszy, bo to są młodzi ludzie. To jest następne pokolenie, które nie zapomina, czyli nie tylko nazwy ulic, nie tylko pomniki, ale żywa pamięć, która tam pozostała i warto o tym pamiętać. Warto odwiedzić Muzeum generała Maczka, te miejsca związane z szlakiem bojowym pierwszej dywizji pancernej. To są miejsca, gdzie łatwo nam będzie nawiązać kontakt z miejscowymi ludźmi, ponieważ oni pamiętają, są wdzięczni i to jest nasze dziedzictwo.
A jak już tam będziemy, to koniecznie trzeba zapalić lampkę na grobie i generała, i jego żołnierzy, bo oni tam właśnie zostali, ale ta ziemia do Polski należy bez wątpienia. Gdy Państwo tam pojadą, poczujecie tę niesamowitą atmosferę. Tyle, proszę Państwa, o niesamowitej postaci generała Stanisława Maczka. Naszym gościem był pan Adam Chlebowicz z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. O takich postaciach jak generał Maczek trzeba mówić dużo, jak najwięcej. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję pięknie. Wysłuchali Państwo podcastu Przystanek Historia.